Paweł Staniszewski, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Świetny temat o świetnej porze, ponieważ właśnie zaczynają się grzyby. Nie każdy z nas zna się na grzybach. Wydaje mi się, że przeciętny Polak zna tylko kilka gatunków grzybów, a jest ich dużo, dużo więcej. Skąd czerpać wiedzę na temat tego, jakiego grzyba zebrać, a jakiego nie?
Zaczęła Pani od bardzo ważnej rzeczy. Ponad 1000 gatunków grzybów jadalnych, kilka lub kilkanaście powszechnie zbieranych, prawda? Skąd czerpać wiedzę? Pierwsza sprawa, trzeba chcieć czerpać tę wiedzę. Jest w tej chwili dostęp do bardzo wielu znakomitych źródeł i to nie tylko wydawanych w formie tradycyjnej książkowej. Są również niektóre, podkreślam z naciskiem, dobre atlasy internetowe. No i trzeba po prostu chcieć. Natomiast podstawową sprawą jest pokora. Bowiem tu nie ma miejsca na chojrakowanie, że tak się wyrażę. To jest kwestia życia i śmierci. Rzeczywiście grzybów trujących jest co prawda niewiele, ale no niestety dane sanepidu pokazują, że mimo że wszyscy w Polsce znają się na grzybach, samochodach i polityce, no to jednak jakoś te śmiertelne zdarzenia się trafiają. Czyli nie mamy tej pokory. Jest kwestią oczywistą, że nie ma sposobu na to, żeby sprawdzić, czy jakiś nieznany grzyb jest jadalny czy trujący. Trzeba po prostu umieć oznaczyć gatunek. To jest absolutna konieczność. Są od tego nieliczne wyjątki, a to dla fachowców. W związku z tym wiedza. Wiedza i doświadczenie. I rady, jeżeli wybieramy się na grzybobranie, zaczynać od tych grzybów, które są ewidentnie łatwe do rozpoznania, bo są takie. Oczywiście te potocznie nazywane blaszkowate grzyby, które są moim zdaniem znacznie lepsze od prawdziwka, raczej zostawiłbym dla trochę bardziej zaawansowanych, bo właśnie w tej grupie jest większe niebezpieczeństwo pomyłki. Ale to nie oznacza, że warto z tego rezygnować. Po prostu jeżeli ktoś chce, to niech poświęci trochę czasu temu.
Niektóre kraje wręcz zakazują zbierania grzybów, ponieważ liczba zatruć jest tak duża, że osoba, która wybiera się na grzybobranie, musi mieć odpowiedni certyfikat. U nas każdy może wejść do lasu, no ale niestety tych przypadków też jest sporo zatruć.
Wie Pani, to jest kwestia ogromnej tradycji. My jesteśmy jednym z krajów określanych jako mykofilne. Zresztą to widać. Wystarczy teraz przejechać się wzdłuż dróg, zobaczyć, jak dużo jest sprzedawców grzybów. Tak na marginesie ta sprzedaż przy drogach jest absolutnie poza nie tylko jakąkolwiek rejestracją, ale także poza prawem. To jest niedozwolone. W ustawie o lasach jest wyraźnie zapisane, że oczywiście każdy może zbierać grzyby na własny użytek, natomiast jeśli chce je wprowadzać do obrotu, jest szereg ograniczeń, które są w gruncie rzeczy martwymi przepisami. Ale to jest na zupełnie inną rozmowę. Natomiast jeśli chodzi o zabranianie, niech Pani spróbuje Polakowi zabronić zbioru grzybów. No przepraszam bardzo, mówmy poważnie.
Nie da się. Ja nie znam się na grzybach, aczkolwiek dwa rodzaje zbieram i tylko i wyłącznie dwa. Jestem strasznie stratna, prawda?
Wie Pani, nie wiem, czy jest Pani stratna. To jest Pani wybór. Pani zachowuje się rozsądnie, zna Pani swoją wiedzę, zna Pani swoje ograniczenia i przyjmuje Pani rewelacyjnie bezpieczną taktykę, więcej nie. Ja zawsze miałem hopla na punkcie grzybów mniej znanych, nawet w czasach, kiedy niespecjalnie lubiłem mieć grzyby, z czystej ciekawości fotografowania, ich oznaczania i tak dalej. A potem okazało się, że no, to jest taka, powiedziałbym, wąsko pojęty partykularny interes. No ja mogę spokojnie, ja wiem, że to zabrzmi, jakby to była próżność, bo to jest próżność, ale po co ja mam się ścigać, wstawać o 4 rano, jak ja mogę spokojnie poczekać, pójść do tego samego lasu, z których pozbierali prawdziwki i podgrzybki i zebrać lepsze grzyby, których inni nie znają. Próżność? Tak, ale nie mam zamiaru się tego wstydzić.
Dla mnie grzyb musi mieć trzonek i musi mieć kapelusz, ale przecież są jadalne grzyby, które przybierają różne dziwne formy. Dla mnie dziwne, dla innych pewnie bardzo, bardzo smakowite okazy, na przykład w kształcie gąbki.
domyślam się, o czym pani mówi. Jest taki grzyb, który jeszcze kilkanaście, nawet kilka lat temu był pod ochroną. Nazywa się siedzuń sosnowy. Dawniej nazwa była troszeczkę inna, ale jest to grzyb wyjątkowo smaczny. On przypomina kalafiora z wyglądu, takie skrzyżowanie kalafiora właśnie z gąbką. Jest absolutnie rewelacyjny i prawdę mówiąc niewiele jest grzybów szkodliwych, bo silnie trujących w ogóle nie ma, które są do niego podobne, więc mogę go śmiało polecić. Ale oczywiście też trzeba się znać, no bo po co zjeść coś podobnego, co będzie obrzydliwie gorzkie, prawda? Natomiast tak, grzyb nie musi mieć trzonka i kapelusza. Niektóre te grzyby z grupy, przepraszam, tak fachowo powiem, makromycetes, czyli tak zwane wielkoowocnikowe, no bo nie mówimy o pleśniach, których nie widzimy praktycznie, tylko mówimy o grzybach, które wytwarzają owocniki. Mogą mieć kształt kulki, gruszki, gąbki, galaretki. No przecież na przykład taki grzyb, który świetnie znamy z chińszczyzny, czyli uszak gęstowłosy, zwany grzybek mun, który zrobił karierę w Europie. On, jego bardzo bliski kuzyn w Polsce rośnie, ale nikt go nie zbiera. Prawda? To też jest kwestia, boczniak ostrygowaty. Grzyb, który jest, jak pani zapyta przeciętnego Polaka, gdzie rośnie boczniak, powie, że w sklepie. Tymczasem jest to nasz rodzimy gatunek, którego można zimą zbierać w nadrzecznych krzakach i jest fajniejszy niż ten uprawiany, bo jest taki jędrny. Także to jest, czasem warto poznać. Warto poświęcić trochę czasu, żeby to poznać. Ale to jest kwestia, czy ktoś chce, czy nie. Tylko tyle.
A nie ma takiego sposobu, żeby nagryźć grzyba i stwierdzić, czy on jest gorzki, czy szczypie, czy nie, czy jest jadalny?
Niech panią ręka boska broni, żeby próbę smakową traktować jako obiektywną ocenę. Nie wolno tego robić, chociaż są niektóre rodzaje, na przykład gołąbki, w których to działa, ale trzeba wiedzieć, że jest to gołąbek, prawda? Więc to już jest dla bardziej zaawansowanych. Natomiast dlaczego mówię, że tak mocnymi słowy? Dlatego, że właśnie najsilniej trujące grzyby, te, które powodują najczęściej albo konieczność przeszczepu, albo zgoła przeniesienie się na łono Abrahama, to są grzyby, które nie są ani gorzkie, ani piekące, a te osoby, które przeżyły, twierdzą, że były całkiem smaczne. Nie działa to. Nie działa to. To działa tylko w przypadku związków żywicopodobnych, które działają po prostu drażniąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego i my je postrzegamy jako gorzkie, piekące. Ale te grzyby nie powodują poważnych zatruć. Paradoksalnie te, które są najbardziej niebezpieczne, nie mają żadnych ostrzegawczych właściwości. Dlatego na początku powiedziałem, że jedyną metodą jest poznanie, wiedza. Nie da się tego niczym zastąpić.
Jakie grzyby są najbardziej trujące w Polsce, które możemy pomylić właśnie z borowikiem, z pieczarką czy z kanią?
Z borowikiem nie ma problemów, ponieważ wśród grzybów, które mają hymenofor tak zwany rurkowy, czyli jak to potocznie się mówi gąbczasty albo poduszka taka pod spodem, nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Nawet borowik szatański, który zresztą w Polsce ma zaledwie kilka stanowisk, jest niezmiernie rzadki, nie jest grzybem bardzo silnie trującym, zwłaszcza po ugotowaniu. Więc, i to jest rzeczywiście argument, że początkujący grzybiarze bezpieczniej będzie, jeśli ograniczą się do tych grzybów borowikopodobnych, nazwijmy to tak potocznie. Natomiast jeśli chodzi o na przykład muchomora sromotnikowego, który jest, przepraszam, nowa nazwa, muchomor zielonawy, który jest sprawcą niemal wszystkich śmiertelnych zatruć w Polsce, no to tutaj jest możliwość pomylenia z na przykład gąską zielonką, z niektórymi zielonymi gołąbkami. Są różnice, one są ewidentne. Jeżeli ktoś chce popatrzeć, jeśli ktoś chce zajrzeć, chce, wrócę jak uparty osioł do początku, chce poznać, bo te różnice są. Kwestia tej pochwiastej osłony na dole, zgrubienia, pierścienia, białych blaszek u muchomorów, a przebarwiających się u pieczarek. To jest wszystko rzecz oczywista dla kogoś, kto już to zobaczy. Wtedy już nie ma miejsca na pomyłkę. Natomiast no to jest najbardziej trujący grzyb. Ale mnie oczywiście bardzo martwi, że ludzie trują się muchomorem zielonawym, ale mnie dużo bardziej, no nie, może nie powinienem waloryzować, także mnie martwi, że moc, siła tradycji każe nam zbierać grzyby, co do których już wiadomo, że są w pewnych okolicznościach bardzo szkodliwe, ale no, kryzys jakby autorytetów powoduje, że no jak to? Olszówkę zbieram od lat, dziadek zbierał, ojciec zbierał i żyje, a tu mi mówią, że to jest grzyb bardzo niebezpieczny. Drugi grzyb, który w Polsce powoduje zatrucia notowane przez sanepid, to jest grzyb, który nie jest z niczym mylony, Krowiak podwinięty, czyli olszówka, nie jest z niczym mylony. Jest zbierany dlatego, że nadal jest jego tradycja zbioru. I z tym trzeba tak naprawdę walczyć, bo pomyłka to jest kwestia braku wiedzy, a tu jest kwestia braku wiary w nowe informacje oparte przecież o badania naukowe i o statystyki zatruć.
Po co zbieramy grzyby?
W zasadzie zbieramy dla ich walorów smakowych i zapachowych, ale tak naprawdę zbieramy dla przyjemności zbioru. Po prostu lubimy to robić, lubimy zbierać grzyby, lubimy spędzać czas w lesie w sposób produktywny. Nie tylko spacer, ale fajnie jest, jak przy okazji można coś znaleźć. Chyba to jest najważniejszy powód, tak mi się wydaje.
Czy grzyby można przechowywać?
Bardzo bym z tym uważał. Bardzo potrzebna jest duża ostrożność. Grzyby są bardzo mało trwałe, a niestety procesy biochemiczne, które zachodzą w zerwanych owocnikach, to nie tylko procesy powodujące, że grzyby przestają być smaczne, ale w niektórych przypadkach zaczynają być szkodliwe. Nie polecam długotrwałego przechowywania grzybów, nawet w lodówce, zwłaszcza świeżych. Szybko przerobić, szybko przetworzyć, albo ususzyć, albo... No, zamrożeniem też jest kłopot, bo tutaj wymagana jest naprawdę, jeżeli chcemy długo przechowywać, temperatura rzeczywiście bardzo niska. Najlepiej po prostu, jedynym właściwie takim sposobem przechowywania na długi czas, który mogę polecić w amatorskich warunkach, jest suszenie. Dobrze wysuszone grzyby, dobrze przechowywane, są bezpieczne.
A czy grzyby można zbierać zimą?
Oczywiście, że tak. Są takie gatunki, które tylko zimą rosną. Na przykład płomienica zimowa, głównie zimą występuje. Bocznak ostrygowaty, bardziej znany ze sklepów, bo uprawiany od lat w Polsce i w Europie, ale przecież można go zbierać w liściastych lasach. Ja zwykle w okolicach świąt Bożego Narodzenia ku uciesze i ironii osób, które mnie spotykają, idę z koszykiem na grzyby i zwykle nie wracam z pustym.
A według pana najsmaczniejszy grzyb na talerzu to?
O mój Boże, ależ mnie pani załatwiła. Jest tego trochę. Na pewno w pierwszej lidze położę mleczaja rydza, tego prawdziwego, rosnącego pod sosnami, no bo rydz to jest szerokie pojęcie również i te grzyby, które rosną w najpiękniejszych miejscach dla mnie, czyli w górach, nie są rydzami tak naprawdę. Ale również bardzo pospolitą kurkę, bardzo mało znane gołąbki, uwielbiam gołąbki smażone albo jedzone prawie na surowo. Właściwie no nie ukrywam tego, że grzyby te borowiko, no borowik ma wspaniały aromat, ale nie lubię jego konsystencji. Maślaki w ogóle uważam za grzyby dla mnie niejadalne. No, dla mnie to nie jest atrakcyjne, ale nie chcę tu wchodzić w subiektywną ocenę, bo to każdy lubi coś innego. Ale tak, no jest dużo takich dziwnych grzybów, które właśnie z rodziny pieprznikowatych też bardzo mało znanych, no bo kurka jest świetnie znana, które są przepyszne i które na przykład na rynkach włoskich są dwa razy droższe od kurki, a u nas nikt się na nie nawet nie spojrzy, bo małe, nikczemnej postury, nie widać tego.
Co pan sądzi o najdroższym chyba grzybie na świecie, który podawany jest w luksusowych restauracjach, czyli trufla?
Nie jestem milionerem, ale kiedyś miałem okazję próbować coś, co miało smak truflowy. Muszę przyznać, że jest to rewelacja. Aczkolwiek podejrzewam, że proporcje różnicy cen i różnicy smaku jednak wskazują na pewien snobizm, a nie rzeczywiste walory. No bo to jest na pewno znakomity grzyb. Ale czy jest 10 tysięcy lepszy od prawdziwka, tego nie wiem. I nie będę się wypowiadał, bo to jest też kwestia tradycji, mody. Na pewno jest to grzyb znakomity. Zresztą nie da się ukryć, że jedną z jaśniejszych stron tragedii polegającej na zmianach klimatycznych, czyli ocieplaniu klimatu, jest to, że w Polsce trufle już są i prawdopodobnie będzie ich coraz więcej, ale tu już ze specjalistami od trufli trzeba rozmawiać, którzy nad tym badania prowadzą, na przykład w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
Co decyduje o tym, że w jednym roku jest wysyp grzybów, a w drugim nie ma prawie w ogóle?
To jest tak złożone. Oczywiście mówi się, że tak, wilgotne lato, dużo opadów, odpowiednia temperatura, ale to też nie jest tak, bo czasem potrzebny jest ten trochę zimniejszy okres, żeby grzyby zaczęły owocnikować. No, są pewne potoczne takie prognozy, ale na dobrą sprawę ja nie znam, nie mówię, że nikt nie zna, ja nie znam takiej reguły, która pozwoli powiedzieć, na pewno grzyby będą, na pewno grzybów nie będzie. To są organizmy tajemnicze, a proszę pamiętać, że grzyby, które przecież nie są ani zwierzętami, ani roślinami, przez naszych przodków były uznawane za wytwór szatana, no bo to takie dziwne, prawda? Także no, coś w tym jest.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę i czekam na ten wykład, warsztat. Z przyjemnością poznam nowe gatunki grzybów, bo pora wyśmienita do tego, żeby wyruszyć do lasu i zbierać.
Dziękuję uprzejmie, życzę Państwu udanego grzybobrania i przede wszystkim bezpiecznego grzybobrania.